Skoro już pan wspomniał o tym, że Biden twierdzi, że chce mieć najbardziej zróżnicowany kulturowo skład rządu, to mi to się od razu skojarzyło z papieżem Franciszkiem, który no, wydawało się, że już jest, że tak powiem, na skraju swojego pontyfikatu, a tymczasem dokonuje coraz większego przyspieszenia. Pierwsza rzecz, nominacje kardynalskie, teraz to 21 powołał, a co jeden to gorszy. No, przeczytam panu 4 zdania, czy 5 zdań człowieka, który został jest nowo mianowanym kardynałem, Américo Aguiar, chyba tak się wymawia to nazwisko, z Portugalii. On jest odpowiedzialny za Światowe Dni Młodzieży. I otóż co mówił ten nowo mianowany kardynał? Zaczynam. Nie chcemy nawracać młodych ludzi na Chrystusa. Albo do kościoła katolickiego, czy coś w tym rodzaju. To jest wypowiedź nowego kardynała. Nie chcemy nawracać do Chrystusa ani do kościoła katolickiego. Absolutnie chcemy, żeby dla młodych ludzi było normalne powiedzieć i zaświadczyć, że są, że młodzi muzułmanie, Żydzi czy wyznawcy innych religii też nie mają problemu z mówieniem, że są i ze świadczeniem o tym. I że młodzi ludzie, którzy nie wyznają żadnej religii, czują się z tym dobrze, nie czują się dziwnie, bo jest tak albo inaczej, że wszyscy rozumiemy, że ta różnorodność jest bogactwem. O, to jest wypowiedź nowego kardynała. I ten człowiek odpowiada za Światowe Dni Młodzieży, wygaduje te wszystkie brednie, zostaje mianowany kardynałem. Drugi strzał papieża Franciszka, to jest jeszcze może bardziej szokujące, Wiktor Fernandez. Wiktor Fernandez zostaje mianowany nie tylko kardynałem, ale jeszcze szefem czegoś, co się nazywa dykasterią, teraz się nazywa to dykasteria nauki wiary. Plecie jakieś bzdury o tym, że trzeba zastanowić się nad tym, czy nie należałoby jednak błogosławić par homoseksualnych. Opowiada o tym, że to, co w katechizmie jest napisane, to może niektórych urazić i boleć i trzeba to zmienić. No to jest po prostu jakaś ekipa, że nie wiem, jakich słów znaleźć na nich.
To ja panu powiem, jakie słowa trzeba znaleźć. Lawendowa mafia. Słyszeliśmy o lawendowej mafii, o orgiach na Watykanie, o kryciu swoich. Już za czasów Jana Pawła II mieliśmy incydent z jednym biskupem czy kardynałem w Polsce i dopiero przyjaciółka Jana Pawła II przy kolacji musiała go zawiadomić, waląc pięścią w stół, a kiedy coś zrobisz, lolek z tym gościem, i wtedy nagle dziwisz poczerwieniał, a Jan Paweł II pewnie się zorientował dopiero w tym momencie, że nie jest zawiadamiany o niektórych rzeczach. Lawendowa mafia, no i nagle Kongregacja do spraw doktryny wiary dostaje takiego szefa z lawendowej mafii, na którego płynęły skargi i zapytania do komisji watykańskich, bo facet produkuje książki plus oświadczenia sprzeczne z doktryną Kościoła, lawendowe, teologia pocałunków, które cię uzdrowią, i niekoniecznie chodzi o pocałunek mężczyzny z kobietą w ramach małżeństwa, no tylko przeróżne inne. Na faceta są skargi, nawet nie mówię ksiądz, bo on się wykluczył za pomocą swoich publikacji z kościoła, sam się wykluczył. No więc są na niego skargi i on zostaje szefem do rozpatrywania tych skarg.
A ta zostaje kongregacja... Następcą Józefa Ratzingera, następcą kardynała Ottawianiego, to jest po prostu naprawdę absolutna groteska, no.
Ale pan jest wykształcony w tym kierunku, ja mniej, ale doczytałem. Otóż ta kongregacja działa w taki sposób, że ja, prywaciarz, mogę zadać pytanie, czy coś jest zgodne z doktryną, z nauczaniem Kościoła, z dogmatami, i oni udzielają odpowiedzi bardzo krótkich. Tak albo nie. Rozpatrują przeróżne sprawy. Tak są precyzyjni, że nie muszą udzielać odpowiedzi bardziej rozwiniętych, tylko udzielają tradycyjnie odpowiedzi tak, jest zgodne z doktryną to, o co pan pyta,
to
bądź
ja panu
nie.
Od razu przerwę. Tak było dawniej, teraz tak nie jest. Właśnie na tym polega problem, że ta zmiana nastąpiła tak naprawdę za czasów Pawła VI i to, o czym pan mówi, to była stare, dawne święte oficjum. Nowa wersja mówi o tym, że oni przygotowują całe opracowania, próbują to interpretować, w związku z tym rosną tony dokumentów, po prostu kilometry dokumentów wyprodukowanych, których tak naprawdę mało kto później czyta. Ale istotą tego wszystkiego, o czym teraz mówimy, jest to, że po raz pierwszy mamy do czynienia z kimś, kto jawnie i publicznie neguje jeden z absolutnie kluczowych elementów doktryny katolickiej. A jeszcze do tego dochodzi jedna rzecz, do niego napisał list papież Franciszek, że do tej pory troska o czystość wiary to było coś niedobrego i niewłaściwego, a teraz chodzi o wspieranie różnorodności.
No, mówiłem, że to jest schizma jakiś czas temu. Pan
mówił pan
sceptyczny.
Właśnie, mówił pan, tak, tak.
Napisałem pan tekst wtedy... tak. ze 2 lata temu do rzeczy felieton i wtedy to brzmiało trochę dziwacznie, że to jest schizma zorganizowana przez, znaczy nie wiem, czy mózgiem tej schizmy jest Franciszek, bo u niego z mózgiem tak jak u Blinkena. To nie był bystry biskup, kardynał, ani bystry facet nie jest, wystarczy posłuchać. Głupoty opowiada bardzo często. Nawet nie w sprawach religijnych, tylko tak ogólnie, w różnych sprawach. Jak się wypowie, to głupoty. Więc nie sądzę, żeby on był mózgiem tej operacji. Mózg siedzi gdzieś w lawendowej mafii i steruje w kierunku takiej schizmy, żeby zwalczyć Kościół katolicki w tym kształcie, który znamy. No i będzie dopadnie i trzeba się będzie cofnąć wtedy. No Kościół nie będzie pokonany, bramy piekieł go nie przemogą. Padnie ta instytucja, którą oglądamy, ta biurokratyczna instytucja w którymś momencie, może nie za naszego życia. Okresy też takie w historii Kościoła, kiedy nie ma papieża, zdarzają się regularnie dosyć, bo jak zmarł poprzedni papież, to przez czas jakiś nie ma następnego. I w wiekach średnich, kiedy było trudno dojechać i się zebrać, bezkrólewie mogło trwać długo z obiektywnych powodów. Więc obserwujemy, moim zdaniem, upadek Kościoła. Ja się ucieszyłem, że ten gość od Dni Młodzieży został szefem Dni Młodzieży, bo to oznacza upadek Dni Młodzieży, a to była głupia instytucja od początku.
To była
Światowe Dni
to
Młodzieży,
prawda, to prawda, ale stopień młodzieży... upadku też jest jednak dosyć dramatyczny. Tylko wie pan, my o tym tak mówimy, ja myślę, że dla całej dużej grupy ludzi jednak, do tak zwanych katolików, którzy tak aż nie wnikają w te sprawy, to dla nich te wszystkie informacje są jednak czymś strasznie szokującym i bolesnym, smutnym. No bo to jest strasznie smutne zobaczyć do jakiego stopnia, jakby to powiedzieć, sponiewierania te kolejne błędy kolejnych papieży doprowadziły Kościół do tego, że właśnie zostaje ktoś, kogo nawet się nie chce słuchać, bo nie ma nic ciekawego do powiedzenia. No, produkuje jakieś beznadziejne książki na temat całowania i rzeczywiście z jakimś przedziwnym, no, z dziwną skłonnością, żeby akurat zająć się całowaniem, powiem ostrożnie, nieheteronormatywnym. No i on potem robi karierę, wypowiadając dalszą część tych również równie mądrych zdań i tak dalej, i tak dalej. No. A z kolei.
No, ale jest, no, ja się cieszę, że to się obnaża wszystko.
A to ja jeszcze dodam jedną rzecz, ale z drugiej strony, z kolei ci, którzy zachowują wierność, są narażeni na szykany. Biskupi wierni nauce Kościoła muszą się liczyć z prześladowaniami. No, do tego doszło.
No doszło. No, patrzymy z perspektywy lat trochę inaczej na zachowania Lefebvre'a. Ja przez wiele lat uważałem, że schizma w Kościele, nie podoba mi się to, brak zachowania dyscypliny, wolę postać świętego ojca Pio, który nawet jak mu zabronili mszy odprawiać, to się ugiął w ramach dyscypliny instytucjonalnej w Kościele. No a teraz po latach patrzymy trochę na bunt Lefebvre'a, ewidentny bunt wobec ustaleń soboru i potem konsekwentnie wobec tego, co mu tam papież kazał bądź nie kazał. No ja dzisiaj patrzę na to trochę inaczej. Bo jak chcemy iść na mszę, co do której nie będziemy mieli wątpliwości, że jest poprawnie odprawiona i tam nastąpiło przeistoczenie, to bezpieczniej jest pójść do lefebrystów niż do Novus Ordo, do jakiegoś kościoła, gdzie tam latynosi tutaj na gitarach pomykają. A na ołtarzu, w pierwszym kościele, który uznałem, że to, no to terytorialnie będzie moja parafia, bo tu mam rancho i w związku z tym najbliższy kościół i w ramach parafii jestem, poszedłem i... Ksiądz miał bidon z mrożoną herbatą postawiony na ołtarzu i popijał w trakcie.
No dobrze. To ja mogę tylko powiedzieć, że ja dokładnie tak jak pan. No, kiedyś miałem ileś tam wątpliwości dotyczących tego sprzeciwu, a teraz uważam, że to był być może w ogóle największy bohater Kościoła XX wieku, mówię tutaj o arcybiskupie Lefebvre, bo on jakby przed wszystkimi innymi potrafił zrozumieć, co się będzie działo i znaleźć sposób jakiejś obrony realnej w stosunku do tego i zapewnić sytuację, w której no, ci, którzy przetrwali czy przetrwają, mają dokąd pójść, prawda, a nie zniknąć.